audycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Skoro piątek i 11.30, to jak zwykle w radiu dla Ciebie o funduszach unijnych dla Mazowsza. Robert Wuchniak, kłaniam się, zapraszam na najbliższe pół godziny, no właśnie temu tematowi poświęcone. Proszę Państwa, są w studiu goście, jak zwykle, z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Niebawem przedstawię naszych gości. Od razu uprzedzę, że po audycji służą swoją wiedzą Państwu przy telefonie 022 645 56 66, 022 645 56 66, ale proszę jeszcze nie dzwonić, ja dam sygnał, kiedy to będzie możliwe. Na razie informacji od naszych gości będziemy się domagać na antenie. Ale oczywiście, jak zwykle, przedstawiamy działania w danym obszarze, którego dotyczy dzisiejsza audycja, już wykonane. Ja tylko powiem o tym, że dzisiaj rozmawiamy o działaniu 7.2. To jest działanie poświęcone infrastrukturze służącej edukacji. Więc wszyscy, myślę, że samorządowcy, którzy mają jednostki oświatowe w zakresie swoich kompetencji, zarządzanie nimi, ale również to od przedszkola aż do uniwersytetów czy w ogóle uczelni wyższych idzie, więc myślę, że ten obszar dzisiaj spotka się z Państwa zainteresowaniem. My na razie chcemy Państwu przedstawić pewne przedsięwzięcie. To będzie spotkanie, taki mini reportaż Piotra Łosia, który odwiedził Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tam dzięki dotacjom powstaje Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu. Zbudowany zostanie obiekt dydaktyczny o powierzchni ponad 1500 metrów kwadratowych. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie prowadzenie badań m.in. w dziedzinie ochrony środowiska, biologii i chemii.
Marek Lepa, kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Projekt został zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Mazowieckiego. Powstało tutaj Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW w Warszawie. Obiekt nazywany obiektem z aulami. W części A pierwszy moduł finansowany ze środków Unii Europejskiej. Natomiast część B tego obiektu finansowana ze środków polskich. Projekt jest kolejnym. Pierwszy projekt był z kapitału ludzkiego na niewielką kwotę. Natomiast projekt, o którym mówimy, jest największym projektem na terenie województwa mazowieckiego. Jednostkowo sięga udziału 27 milionów złotych. Ta część, która była współfinansowana, współfinansowanie wynosiło 18 milionów złotych. Częściowo finansowaliśmy ze środków własnych, a częściowo z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Sama powierzchnia już robi wrażenie, 1569 metrów kwadratowych, troszeczkę ponad. Co to jest za obiekt i czemu ma służyć?
To jest powierzchnia zabudowy, o której Pan mówi, natomiast powierzchnia użytkowa wynosi całego budynku, bo może to warto powiedzieć, że budynek składa się z dwóch części, z jednej części finansowanej przez, tak jak powiedziałem, środki unijne, środki ministerialne i nasze, i druga część, która jest połączona bezpośrednio, finansowana całkowicie przez środki polskie. Cały obiekt ma kubaturę 50 tysięcy metrów sześciennych, powierzchnia użytkowa powyżej 3600 metrów kwadratowych. Realizowane od maja 2006 do marca 2008.
Komu, czemu ma służyć?
Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych jest pierwszym obiektem nowego typu dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ale liczymy, że będzie służył społeczności lokalnej. Bielan przykładem z wtorku, koncert otwarty dla środowiska studenckiego, środowiska pracowników i mieszkańców Bielan. W tej chwili otwieramy podwoje tego budynku dla dzielnicy Bielany. Będzie to cykl koncertów, cykl spotkań dla środowiska mieszkańców. Ponieważ jest to interdyscyplinarny obiekt dla interdyscyplinarnych zajęć. Wszystkie wydziały korzystają z tego obiektu, począwszy od prawa kanonicznego, a skończywszy na matematyce, informatyce.
Czy są planowane jakieś następne obiekty, może także budowane ze środków unijnych? To jest de facto pytanie o to, jak dalece chce się rozwinąć jeszcze uniwersytet.
Uniwersytet w tej chwili ma w etapie końcowym drugi, kolejny budynek, jeszcze większy. Stoi, już jest pod dachem, końcowa faza rozruchu. W styczniu 2009 nastąpi przekazanie do użytku. Od nowego semestru, od lutego, zostaje oddany olbrzymi obiekt dla dwóch wydziałów, Wydziału Historii i Nauk Społecznych oraz Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej dla kierunku głównie chcielibyśmy, żeby to były filozofia, inżynieria, ochrona środowiska. W najbliższym czasie będziemy się starali o środki unijne dla dwóch obiektów, jeżeli to się uda, a na pewno jeden, Centrum Laboratoryjne Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, który będzie służył dla kierunku ochrona środowiska, inżynieria środowiska oraz fizyka, chemia, biologia.
Czy gdyby nie było tych środków unijnych, to czy uczelnie stać by było na to, by wszystkie te inwestycje przeprowadzić?
Oczywiście nie. Pytanie jest retoryczne. Myślę, że wszyscy sobie zdają sprawę, że uniwersytet, który jest stosunkowo młodym uniwersytetem i którego środki są mniej niż skromne, nie stać by było na wydanie 50 prawie czy 49 milionów złotych na wybudowanie budynku, który stoi, który już funkcjonuje. Kolejny budynek znacznie większy, również wielodziesiątek milionów złotych. Bez środków unijnych, bez środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie ma szans na to, żeby wybudował taki obiekt.
I tym samym opisaliśmy projekt jeszcze sporowski, ale dotyczący właśnie infrastruktury służącej edukacji. No, a teraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego działanie 7.2 będziemy omawiać. Właśnie dotyczy ono infrastruktury służącej edukacji. Przedstawiam naszych gości z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, a są to panowie Radosław Bodziak, Wydział Centralnego Punktu Kontaktowego.
Dzień dobry.
I pan Dariusz Napiórkowski, Wydział Oddziału Zamiejscowego. Witamy.
Dzień dobry Państwu.
Proszę Państwa, zacznijmy od pierwszej rzeczy. Na wstępie, jaki jest cel główny priorytetu siódmego Regionalnego Programu Operacyjnego?
Głównym celem priorytetu siódmego infrastruktura służąca edukacji jest poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym. Natomiast celami bardziej szczegółowymi są poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej, poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej, o której dzisiaj będziemy mówili, oraz poprawa dostępności i jakości infrastruktury społecznej.
I tego dotyczy właśnie priorytet, a w tym priorytecie są działania. My dzisiaj zajmujemy się działaniem 7.2. Czego dotyczy to działanie?
Działanie 7.2 infrastruktura służąca edukacji dotyczy wsparcia placówek oświatowych w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych poprzez poprawę jakości nauczania oraz dostępności do tej regionalnej infrastruktury edukacyjnej. Wsparciem mogą być objęte wszystkie poziomy szkolnictwa od przedszkola poprzez szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, na szkołach wyższych kończąc.
No i takie proste, oczywiste pytanie, ale chcemy, żeby to się w pamięć zainteresowanych wryło. Która instytucja jest odpowiedzialna za nabór wniosków?
Instytucją odpowiedzialną za nabór wniosków w ramach działania 7.2 jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, która ma swoją siedzibę na ulicy Jagiellońskiej 74 w Warszawie, a wnioski składamy w punkcie przyjmowania wniosków.
Proszę panów, to teraz opiszmy, jakie projekty mogą być realizowane w ramach tego działania?
W ramach tego działania mogą być realizowane projekty dotyczące budowy nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących obiektów dydaktycznych, takich jak na przykład przedszkola, szkoły, szkoły wyższe, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, szkolne ośrodki, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz ochotnicze hufce pracy. Można także finansować budowę, rozbudowę lub modernizację przyszkolnej infrastruktury pomocniczej, takiej jak na przykład laboratoria dydaktyczne, sale do praktycznej nauki zawodu, warsztaty, pracownie specjalistyczne, na przykład pracownie komputerowe, biblioteki, świetlice, przyszkolną infrastrukturę sportową, taką jak sale gimnastyczne, baseny, hale sportowe, boiska szkolne. Można także finansować gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, oraz obiekty z infrastruktury społeczno-edukacyjnej, takie jak stołówki, bursy, akademiki. W ramach tego działania możliwa jest także adaptacja lub remont obiektów w związku z ich dostosowaniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, na przykład pełnienia funkcji edukacji przedszkolnej. Oczywiście możliwy jest także zakup niezbędnego wyposażenia tychże obiektów dydaktycznych, obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej oraz obiektów sportowych. Jako element projektu można prowadzić prace związane z zagospodarowaniem otoczenia obiektów, termomodernizację budynków oraz dostosowanie obiektów oraz ich otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tutaj ze wsparcia wykluczone są projekty związane z kształceniem na odległość przy wykorzystaniu internetu, tak zwany e-learning.
A czy teraz mógłbym zapytać, kto może być beneficjentem, czyli kto może realizować takie projekty, bo to jest ważne rozróżnienie pewnie padnie.
Czy beneficjentami w ramach tego działania 7.2 mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają osobowość prawną, także osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, w tym podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, także placówki służące wyrównywaniu szans, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, także ochotnicze chówce pracy, które działają oczywiście na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. Także beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe czy szkoły wyższe, publiczne i niepubliczne, a także jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące działalność edukacyjną oraz jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk prowadzące działalność edukacyjną, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
Ja rozumiem, tutaj ważna rzecz, żeby też dotarło, że szkoła na przykład, nie wiem, czy podstawowa, czy gimnazjum nie ma osobowości prawnej, to jednostka samorządu terytorialnego wtedy może być beneficjentem. No dobrze, teraz zapytam o udział funduszy unijnych w tym procesie.
Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach tego działania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych danego projektu.
A ile środków na to działanie jest przeznaczonych?
Na to działanie przeznaczonych jest ponad 127 milionów euro.
No dobrze, no teraz jak już wiemy kto, wiemy co, to zapytam o terminy. Kiedy będą odbywały się konkursy, nabory wniosków?
Na początku listopada został zatwierdzony przez Zarząd Województwa nowy harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i tak dla działania 7.2 został określony termin od 12 marca do 24 kwietnia 2009 roku i alokacja na ten konkurs to jest ponad 56 milionów euro.
Na ten termin akurat,
tak,
prawda?
Dokładnie.
No dobrze, a teraz czy to działanie... Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego jest komplementarne z innymi działaniami albo priorytetami.
Wyżej wymienione właśnie działanie to 7.2 jest, może tutaj warto zaznaczyć, że komplementarne z działaniem, z priorytetem 9 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jako że jest to drugi program wdrażany przez naszą jednostkę. To działanie, znaczy ten priorytet jest to rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Na ten priorytet składa się 5 działań. Między innymi jest to działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
No dobrze, a czy jest już znany tryb przeprowadzania naboru wniosków o dofinansowanie właśnie w ramach tego działania 7.2?
Tak, zgodnie ze szczegółowym opisem priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego będzie to konkurs zamknięty z preselekcją dla projektów nieobjętych pomocą publiczną.
Panowie, ważna rzecz. Jakie wydatki będzie można uznać za kwalifikowane w ramach tego działania?
Do wydatków kwalifikowanych można uznać wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji koszty niezbędne do realizacji celów projektu, które są zgodne z zasadami określonymi w krajowych wytycznych. W szczególności są to między innymi na przykład przygotowanie dokumentacji technicznej, na przykład koncepcja budowlana czy projekt budowlany. Może to być również przygotowanie studium wykonalności, czy na przykład raport oddziaływania na środowisko, Natomiast jeżeli chodzi o prace inwestycyjne związane z procesem inwestycyjnym, mogą być to prace instalacyjne, prace rozbiórkowe czy prace wykończeniowe.
A bardzo taki modny temat, zapytam o pomoc publiczną. Czy też dotyczy wyżej wymienionego działania?
W ramach działania 7.2 co do zasady pomoc publiczna nie wystąpi. Jeżeli jednak by się tak zdarzyło, że wystąpi, będzie ona udzielana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. Ale tutaj należy podkreślić, że w tym konkursie, który jest planowany od 12 marca, nie będą dofinansowane projekty, które w jakiś sposób dotyczą pomocy publicznej. Są wykluczone z finansowania.
Jasne. Proszę Państwa, przypomnę, że dzisiaj w audycji Fundusze Unijne dla Mazowsza mówimy o działaniu 7.2, infrastruktura służąca edukacji. Przypomnę, że nasi goście z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych będą służyć swoją wiedzą, ale już po programie. Od razu jednak podam numer telefonu. Przypomnę go: 022 645 56 60. Ale jeszcze przez moment proszę o cierpliwość. Jako że teraz zaprezentujemy znowu przedsięwzięcie w podobnym obszarze, tym razem będziemy w Radomiu. W Politechnice Radomskiej przeprowadzana jest bowiem modernizacja hali sportowej, z której korzystać będą nie tylko studenci, ale także mieszkańcy.
W ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego zmodernizowaliśmy budynek hali sportowej. Była to hala o bardzo już przestarzałej konstrukcji, posiadała trybuny. Po otrzymaniu środków ta hala została gruntownie przebudowana, zostały z niej wyrzucone, zdemontowane trybuny. Hala została podzielona na dwie części, zostały urządzone oprócz basowego boiska dla gier zespołowych, również sala dla gimnastyki. Cała hala została poddana remontowi kapitalnemu, łącznie z wymianami podłóg, wymianą instalacji elektrycznej, wymianą instalacji centralnego ogrzewania, została docieplona, została wyposażona w urządzenia, szczególnie w zakresie sprzętu gimnastycznego, jako że to nam brakowało.
Czyli studenci mają sprzęt, który jest im potrzebny i odpowiednie warunki, bo jest i przestrzeń, miejsce, wszystko nowoczesne.
Tak, tak, tak to zostało pomyślane właśnie, żeby stworzyć przyzwoite warunki dla kształcenia studentów wychowania fizycznego. Natomiast zajęcia jakby z tak zwanego WF-u zostały przeniesione do nowej hali sportowej, która w międzyczasie powstała.
Czy z tej wspaniałej hali korzystają tylko studenci, czy też mogą przychodzić inni ludzie na jakieś zajęcia sportowe, takie prozdrowotne?
Ta hala głównie służy jakby kształceniu studentów Wydziału Nauczycielskiego, natomiast no jest ona otwarta. Korzystają chociażby dzisiaj i pracownicy Urzędu Wojewódzkiego i korzysta młodzież. Jest ona otwarta jakby dla szerszej społeczności miasta.
Czy uczelnia korzystała już wcześniej, a może później z pieniędzy unijnych?
To był praktycznie chyba pierwszy taki znaczący projekt w zakresie środków unijnych. Natomiast po zrealizowaniu tej hali mamy już za sobą trzy inne realizacje w zakresie środków unijnych. Przy czym takim najpoważniejszym, chyba drugim pod względem wielkości tematem, to było wykonane w roku bieżącym termomodernizacja wybranych obiektów dydaktycznych i socjalnych studentów. To był temat zrealizowany w ramach norweskiego mechanizmu finansowego, który dostał dofinansowanie w wysokości 920 tysięcy euro. Realizowaliśmy również tematy tak zwane miękkie w ramach EQL-a, jak również z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rozumiem, że i niech ta hala, jej modernizacja będzie tu przykładem. Rozumiem, że warto było powalczyć o unijne pieniądze.
Warto, mimo znaczących problemów i mocno zbiurokratyzowanych czynności na etapie rozliczania, to warto jest starać się o te środki, dlatego że to daje nam możliwość dostosowania bazy materialnej do nowych warunków, adekwatnych do dzisiejszych, że tak powiem, czasów.
O przedsięwzięciu, które jest wykonywane na Politechnice Radomskiej, informacje zbierała Anna Orzeł oczywiście. Proszę Państwa, ja przypomnę tylko, że my przybliżamy dzisiaj działanie 7.2, infrastruktura służąca edukacji. Oczywiście działanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Panowie, w jakich miejscach czy dokumentach potencjalny beneficjent może uzyskać wiedzę na temat tego działania 7.2?
Czy głównym takim miejscem jest oczywiście Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz oddziały zamiejscowe, czy w Ciechanowie, w Radomiu, w Sielcach, w Płocku czy w Ostrołęce. Możliwy jest także osobisty kontakt w Mazowieckiej Jednostce w punkcie kontaktowym, który mieści się na parterze. na Jagiellońskiej 74 oczywiście, a także pod numerem infolinii 801-101-101 i wtedy beneficjent może uzyskać informację, której udzieli konsultant. Także są to na przykład poprzez strony internetowe, czy przez stronę internetową naszej jednostki, jest to www.mazowia.eu, czy na stronie samorządu województwa mazowieckiego.
Mazowie, Mazowie przez W pisane.
Tak, przez W, nie przez V, dokładnie. Mm-hmm. Czy na stronie samorządu województwa mazowieckiego www.mazowia, tutaj przez V.pl. Głównym takim dokumentem, w którym jest opisane ogólnie są wszystkie działania z Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym działanie 7.2, jest to szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Jasne, ale zawsze są rzeczy istotne, które mogą potencjalnie sprawiać trudność, a wy potraficie je, panowie, przewidzieć. Na co taki potencjalny beneficjent powinien zwrócić szczególną uwagę przy składaniu wniosku?
Potencjalny beneficjent w momencie, kiedy składa wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w pierwszej kolejności powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami programowymi, które regulują funkcjonowanie tego działania, z szczegółową instrukcją dotyczącą wypełniania wniosku. Oczywiście wniosek powinien być złożony na odpowiednim formularzu, powinien być złożony za pośrednictwem systemu MEWA, czyli Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego, do którego link jest dostępny na naszej stronie internetowej. Wniosek taki powinien być przesłany do nas drogą elektroniczną za pośrednictwem tego systemu oraz dostarczony w wersji papierowej w terminie, w którym jest ogłoszony konkurs.
No jasne, takie są zasady. A zapytam, czy szkolenia, warsztaty na ten temat też są organizowane?
Oczywiście w naszej jednostce jest Wydział Szkoleń Beneficjentów. Prowadzi on szkolenia czy warsztaty dla potencjalnych beneficjentów. Są to na przykład szkolenia z Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego, ogólnie jak on funkcjonuje, na jakich zasadach, czy szkolenia na przykład takie warsztatowe. A czyli są to szkolenia prowadzone z elementami warsztatów, gdzie właśnie, tak jak wspominałem, beneficjenci będą wypełniali m.in. generator wniosków. Są to także szkolenia czy ze studium wykonalności, czy też biznesplanu.
A to będą szkolenia z zasad aplikowania, czy już z samej realizacji i rozliczania projektu?
Znaczy, i z tego obszaru, i również z samego już rozliczenia.
Ale ja wiem też, że usiłuje się wszelkimi drogami jakby udzielić pomocy w aplikowaniu o te środki. Będą dni otwarte.
Tak jest. 25 listopada w oddziałach zamiejscowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu oraz w Siedlcach organizujemy dni otwarte. Podczas tych dni organizujemy 3 szkolenia i to będą szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego właśnie z wypełniania wniosku aplikacyjnego. Potem mamy szkolenie dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć swoją działalność gospodarczą w ramach działania 1.5. Tutaj jest zasad ubiegania się o taką pomoc. Oraz także dla przedsiębiorców będzie szkolenie dotyczące właśnie systemu MEWA, dotyczące wypełniania wniosków. W tym dniu mamy też przedłużone godziny pracy. Obsługujemy beneficjentów do godziny 18.00. Także serdecznie zapraszamy.
Otóż jeszcze raz datę, kiedy?
25 listopada.
25 listopada, jasne. We wszystkich oddziałach zamiejscowych.
We wszystkich oddziałach zamiejscowych, dokładnie.
Proszę Państwa, fundusze unijne dla Mazowsza. Ponownie zapraszam za tydzień w piątek o 11.30. Też będą goście z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Dzisiaj gościliśmy pana Radosława Bodziocha.
Dziękuję bardzo.
I pana Dariusza Napiórkowskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ja już dziękuję oczywiście za to, co panowie powiedzieli na antenie, ale teraz zapraszamy naszych ekspertów do telefonu. Przypomnę, 022-645-56-66. 022-645-56-66. Dzisiaj rozmawialiśmy o działaniu 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, który dotyczy infrastruktury służącej edukacji. Infrastruktura służąca edukacji. Dużo można zrobić i dużo środków na ten cel. Także powtarzam raz jeszcze. Można dzwonić i zaraz pytać, zadawać pytania. 022-645-56-66. Zapraszam za tydzień i dziękuję za uwagę. Robert Łuchniak.
Audycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.